to musiała być odbitka albuminowa, bo wtedy związki światłoczułe były przytwierdzane do cienkiego papieru za pomocą białka kurzego i to będzie odbitka z negatywu szklanego zrobionego w technice makrokorodionu, bo po prostu innej techniki wtedy w 1863 nie było.
Fotograf powstańców Szlomo Kryński. Reportaż Doroty Sokołowskiej.
Imię i nazwisko fotografa Szlomy Lejbowicza Kryńskiego po raz pierwszy usłyszałem z znakomitej książki Wiesława Wróbla. To było w lipcu 2016 roku i wówczas przeczytałem ten rozdziałik bardzo mały o krawcu, pionierze fotografii w Białymstoku. Zdjęcia na pewno wykonywał latem 1863 roku i to w zasadzie wszystko, co wiemy na temat prekursora białostockiej fotografii. Pracując nad powstaniem styczniowym, nagle okazało się, że znalazłem w Wilnie w kwietniu 2018 roku zdjęcie Konstantego Lebiedzińskiego. Skojarzyłem sobie, że przecież to zdjęcie zawiera pieczęć zakładu fotograficznego S. Kryński w Białymstoku. Oznaczenie jest na wszystkich trzech zdjęciach, również na zdjęciu Adolfa Białokoza, naczelnika miasta Białegostoku w powstaniu styczniowym, ale też i trzecie zdjęcie białostockiego aptekarza Skirmunda, również udało się pozyskać w archiwum w Wilnie. Jeśli chodzi o tą fotografię Adolfa Białokoza i prawdopodobnie Jana Chryniewickiego, bo to nie jest ustalone do końca, to jest fotografia, która pochodzi ze zbioru prywatnych, kolekcjonerskich, czy też właściwie nawet pozostałości takich rodzinnych od pani Jadwigi Roder z Wrocławia. I może to też nie jest przypadek, że te trzy fotografie w bardzo takim krótkim odcinku czasowym trafiają w moje ręce i staram się pisać na ten temat.
Ja zakładam rękawice. Oni chyba też niektórzy nosili, tylko znacznie grubsze. Wiedzieli, że skóra w kontakcie też niszczy tą płytę, więc na przykład płytę trzymali na przystawce. I taki warsztat zawierał jedną najważniejszą kąpiel, która była arcy zadbana. Ona tutaj się znajduje w takim metalowym tanku, bo inne mi się strasznie tłukły. Poza tym ten tank dawał się zimą podgrzewać, tak dosłownie ogniem. I tu jest wodny roztwór azotanu srebra. On w kontakcie ze skórą czerni tą skórę tak trochę, że to się czyści z naskórki. I ja mam w drewnianych skrzynkach, trochę tak jak ci fotografowie podróżni, płyty szklane, już wyciągam.
Ta historia ma dalszy ciąg, bo proszę sobie wyobrazić, że przeszukując rosyjski internet, wpisując nazwisko Szloma Kryński, znalazłem mnóstwo zdjęć w internecie rosyjskim, białoruskim, z podpisem Kryński z XIX wieku, ale z miasta Twer. Na północ od Moskwy znajduje się takie miasteczko. Byłem oczywiście zaskoczony i zdziwiony, skąd to nazwisko z literką S wskazujące na Szlomę, Twer i atelier w Twerze. Nagle też odkryłem, że ukazała się książka w 2017 roku w Twerze zatytułowana Fotografy Kryńskiej i Elengorny, Żyzn i Tworzystwo. Chodzi o pracę i życie dwóch fotografików, Kryńskiego i Elengorny. Bardzo długo szukałem tej książeczki. Okazało się, że nakład jest niewielki. Autorem tej książki jest Aleksander Nikołajewicz Siemionow, 2017 rok, nakład 50 egzemplarzy. Co więcej, rok później autor tej książki, pan Aleksander Nikołajewicz Siemionow, umiera.
Czysta przygotowana płyta, 18x24, to jest już dosyć duży format. I taką płytę trzeba było polać emulsją korodionową. Ona jest tutaj w butelce. Wtedy w butelce raczej ze szklanym korkiem, z taką gumową zaślepką, żeby nie parowało. Umieszczam tak 2/3 na środku, potem przechylam do jednego rogu, do drugiego rogu. Nadmiar zlewam, bo to też cenne. Takim wahadłowym ruchem pozbywam się takich ukośnych linii, bo ta substancja szybko tężeje. No i wkładam do tej kąpieli azotanu. To można robić przy świetle. Związki metali, bo tam jest bromek jodek kadmu, zamienia się na bromek jodek srebra, czyli tą substancję, która jest podstawą całej analogowej fotografii przez kolejny wiek. To trwa.
Kiedy odkryłem w 2021 roku, że taka książka się ukazała, no to już nie mogłem skontaktować się z autorem, ponieważ no, on już po prostu nie żył. Jedyne, co się udało ustalić, to, że książka znajduje się również w Domu Kultury w Twerze. Po wielu staraniach, jeśli chodzi o ten Dom Kultury, udało się w końcu fragmenty tej książki zdobyć. Wygląda na to, że to był ten Kryński, bo wszystko się zgadza. Imię i nazwisko Szloma Lejbowicz-Kryński. No nie zgadzała się tylko jedna rzecz. Autor książki Aleksander Nikołajewicz Siemionow w tej książce twierdzi, że pochodzi z miasteczka Bielsk Podlaski, Grodzieńskiej Gubernii. Urodził się w roku 1825 lub 1826. Również miał swoje atelier w Brześciu. Natomiast nie wspomina ani słowem o Białymstoku. Znowu sięgnąłem do źródła i przypisu z książki pana Wiesława Wróbla, Font drugi, opis 38 i dzieło 601. Zamówiłem w Grodnie oryginał tego dzieła i przetłumaczyłem bardzo dokładnie. Jednoznacznie wynika, że Szloma Kryński był w Białymstoku i co więcej, jeszcze przed Janem Wilhelmem Dilem otworzył swój zakład fotograficzny, bo to wynika właśnie z tego archiwalnego tłumaczenia tego dokumentu w Grodnie. Wyraźnie jest napisane, że on był pierwszy. Jan Dil w maju 1863 roku przybył do Białegostoku, natomiast Szloma Kryński był dużo wcześniej. Na pewno w 1862 roku, bo mamy tu potwierdzenie. Natomiast jeszcze jedno źródło, które znalazłem w archiwum w Wilnie, pozwala na stwierdzenie, że prawdopodobnie już nawet od 1861 roku otworzył swoje atelier. Może to nie było jego jedyne źródło utrzymania. Bardzo prawdopodobne, że tak było.
Zaczęła się robić mleczna ta płyta, ale jest jeszcze nierówno. Bardzo gęsty, mleczny odcień. To jest znak, że ta płyta już ma właściwą czułość i wtedy ją należało wyjąć, pozbyć się tego nacieku azotanu srebra, bo on z kolei kapiąc zniszczy aparat, zniszczy ubranie, zanieść do aparatu. I ta ciemnia nie musi być bardzo bliska, bo jak ma się kwadrans, to czasami nawet można tych kilkaset metrów przejść albo i przebiec. No i chyba mamy już. Tak powinna wyglądać płyta. I teraz ona sobie tutaj może wyschnąć i ma trafić do kasety.
Znalazłem w archiwach inny dokument, który dotyczy fotografii dwóch uczniów klasy gimnazjalnej, Aleksandra Maciejewskiego i Romualda Panasiewicza. Ci uczniowie z gimnazjum zostali zatrzymani, ponieważ znaleziono u nich portrety ich wykonane u fotografa Kryńskiego. Po tłumaczeniu dokładnym już wyjaśniają, że... A dokument jest z 1863 roku. Te portrety zrobił im dwa lata temu fotograf Kryński. I teraz proszę zwrócić uwagę na ten kontekst no, pewnych poszlak, bo nie mamy na to dowodów, ale zarówno pobyt pewnych osób w atelier u Szlomy Kryńskiego, jak też i poszukiwania ochrony carskiej, dociekania, no wyraźnie wskazują, że Szloma Kryński był w jakiś sposób zaangażowany w powstanie styczniowe. W dokumencie z Grodna wyraźnie jest napisane, że złożył oświadczenie Szloma Kryński, wydał zobowiązanie, że nie będzie przekazywać, wypuszczać, robić ze swoich fotograficznych zakładów zdjęć przedstawiających portrety osób znanych z udziału w powstaniu lub widoków przypominających polityczne zamieszki w Polsce z wyzwiskami na robotników itd., itd. Taki element, kolejny, wyraźnie dowodzi, że Szloma Kryński nieprzypadkowo fotografował osoby, które pojawiały się u niego. No i pytanie oczywiście, dlaczego te osoby się u niego pojawiały. Mogę tylko domniemywać, że mógł stanowić swojego rodzaju skrzynkę kontaktową, na przykład do przekazywania wydawnictw, druków zabronionych, przygotowujących wybuch powstania styczniowego, ale też być może, że przewoził te rzeczy do Bielska Podlaskiego, bo tu też mamy z tych materiałów no jednoznacznie potwierdzone, że tam również miał swoje atelier.
Na brzegach są duciki, które zabezpieczają, żeby ta płyta opadła się i nie dotykała. Czyli zakładam. I to miało trafić do aparatu i w aparacie po założeniu trzeba było zdjąć zamykaną migawkę, czyli ten dekierek zamykano tam. Wracano do ciemni i później ta płyta trafiała już w zasadzie na dłoń. Taki kieliszek w dłoni trzymany. Wystarczyło, żeby wywołać praktycznie całą płytę. Piękne rzeczy potrafią się zdarzyć, takie przypadkowe i właśnie tak przy tym projekcie Powstanie Styczniowe śnieg zaczął padać w trakcie, więc te śnieżynki się poprzyklejały, one zostały na zdjęciu i widać, że to są płatki śniegu. Innego razu przy dużym mrozie, to jest proces wodny, więc na zimnej płycie zaczęło to wszystko krystalizować i to takie efekty takiego dziadka mroza się pojawiały. No ale wtedy raczej unikano tych defektów, bo to zdjęcie Szlomo to jest bardzo dokładnie wykonane, czyli taki fotograf rzemieślnik, to nabierał wprawy, robiąc setki, tysiące zdjęć, dążył do tego, żeby to było perfekcyjne.
Brzmi jak sensacyjna historia.
W dużej mierze operujemy na domniemaniach. Kolejnym elementem potwierdzającym, że być może Szloma Kryński czegoś się obawiał, była jego emigracja z Białegostoku, z Bielska i z Brześcia do kolejnych miast na terenie rosyjskiej guberni. Proszę sobie wyobrazić, że z książki, którą napisał Aleksander Nikołajewicz Siemionow, z tych dociekań i już ustaleń no jednoznacznie wynika, że Szloma Kryński pojawił się na początku 1870 roku w Twerze, ale wcześniej otrzymywał zgody na otwarcie kolejnych zakładów, między innymi w Ostaszkowie. A więc tak naprawdę można byłoby zapytać, dlaczego wyemigrował stąd. Czy nie otrzymał zgody na prowadzenie dalej zakładów w Białymstoku i w Bielsku? Czy z tego powodu musiał wyemigrować? A może jego obawy były jeszcze dalej idące, bo mamy tu potwierdzenie, że Szloma Kryński przeszedł na prawosławie. 13 czerwca 1876 roku przyjął prawosławie, ale też i nadano mu nowe imię. Siemion, Szymon Dmitriewicz, po ojcu chrzestnym. Również jego żona otrzymuje imię Jelizaweta Dmitriewna, a także dzieci przechodzą na prawosławie. A więc zmiana imienia, przyjęcia także nowego nazwiska. Czy również czegoś nie sugeruje, mówiąc już takim językiem dzisiaj, nie wiem, emigracyjnym, mamy to potwierdzenie w książce pana Aleksandra Nikołajewicza Siemionowa.
Szkoda, że nie zazębiły się te historie, ale dlaczego on sięgnął po postać Szlomy Kryńskiego? Dlaczego on był dla niego ważny tak bardzo, żeby wydać 50 egzemplarzy książki?
Był hobbystą historykiem, który bardzo starał się wyjaśniać różne historie związane z Twerem. Książki tego fragmentu tłumaczenia, które mam, no nie wynika, jaki był ten powód. No i też no nie mogłem zapytać go osobiście. To tylko to, co udało mi się uzupełnić w tym temacie. Ta ilość zdjęć, fotografii, która funkcjonuje w internecie, jest do zobaczenia. Nie tylko pod hasłem Szloma Kryński, ale również po zmianie nazwiska, bo to też trzeba szukać i łączyć z fotografikiem Siemionem Dmitriewiczem Kryńskim, a więc nie tylko Szlomą Lejbowiczem Kryńskim, no ale też jedna córka ożeniła się z mężczyzną z rodziny Ellen Gornów, założyli wspólny zakład w Twerze i w innych miastach. No, przyczyniali się do w ogóle rozwoju fotografii, nie tylko w Rosji, ale w ogóle w Europie.
Migawka ówczesna to taka pokrywka zakładana na obiektów, czyli fotograf mówił, proszę o spokój, i liczył sobie cichutko. Raz, dwa, trzy, cztery. A wcześniej musiał rozsunąć ten aparat ustawić ostrość. Ten autofokus to był taki właśnie szczęk zębatki mosiężnej. Ustawić kadr. Wyjąć matówkę. Założyć kasetę. Tu stał powstaniec. To jest takie niezwykłe, że przecież ta świadomość nierówności sił była wdrukowana w ten cały zryw powstańczy i oni bardzo wierzyli, że przynajmniej zdjęcia zostaną. Do dzisiaj ta technika, ze względu na to, że ona się obroniła przed czasem, bo sam proces ma już 160 lat, no dawała takie, no banalne, ale takie poczucie trochę nieśmiertelności. To jest w tej chwili jedna z najbardziej archiwalnych technik w fotografii, bo my wiemy, że 160 lat już te zdjęcia oglądamy i zdjęcia ponownie wykonane w tym samym procesie, kolejne prawie dwa stulecia powinny się oprzeć czasowi.
No mogę jeszcze tylko mieć nadzieję, że być może uda się odnaleźć jeszcze inne zdjęcia Szlomy Kryńskiego. No byłyby dla nas szczególnie cenne, wykonane tu w Białymstoku, w Bielsku Podlaskim, w Brześciu. Jestem na tropie dwóch zdjęć, Maciejewskiego i pana Sewicza, czyli dwóch uczniów gimnazjum, którzy w jakiś sposób, może też jako uczniowie gimnazjum, byli zaangażowani w jakieś kwestie przedpowstaniowe, jeszcze przed wybuchem powstania styczniowego. No w każdym razie ochrona carska ich namierzyła i też zostali uwikłani w te sprawy powstania styczniowego. Odnalezienie rodziny na przykład Adolfa Białokoza, jego potomków, no zajęło mi 5 lat. Naprawdę próbowałem różnych rzeczy, jeśli chodzi o ustalenie, gdzie są, gdzie się znajdują. Powiedziałem, że mogą być cenne pamiątki. Jakaś satysfakcja się pojawia taka, że można było coś odszukać, znaleźć. Są tu jakieś emocje oczywiście z tym związane, ale przede wszystkim staram się te emocje wyeliminować na rzecz tego, żeby przedstawić, dociec co do pewnych faktów. Co kierowało tymi ludźmi? Jakie były motywy? Dlaczego zdecydowali się włączyć się w tą walkę o niepodległą Polskę?
Był to reportaż Doroty Sokołowskiej, fotograf powstańców Szlomo Kryński. O odszukanych zdjęciach i nowych informacjach o najstarszym fotografie białostockim opowiadał Sławomir Presnarowicz, historyk hobbysta i profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Tajniki wykonywania zdjęć w mokrym kolodionie zdradzał fotograf Andrzej Górski.